Słuchacze Radia Nadzieja, słuchacze Radia Warszawa i witam słuchacze Radia Fiat, Częstochowa, Zawiercie, Wieluń, Wieluń, Radomsko. My jesteśmy w Tucznie, proszę Państwa. Tutaj teraz szykujemy się do takiej prawdziwej rozmowy o polityce. Polityka, ważna sprawa, przyszła władza, Krzysztof Hara, burmistrz Tuczna. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Władza w Tucznie ma jakieś zadania?
Oczywiście, że tak. Zadania są na różnych szczeblach gospodarczych, od inwestycyjnych do socjalnych, a także bytowych i do zapotrzebowania. Szeroki ogłam o funkcjonowania samorządu, jeżeli chodzi o całą społeczność lokalną.
Władza w Tucznie jest wykształcona, magister, inżynier, biotechnolog, specjalista.
I hodowli zwierząt po Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Wiedza się władzy każdej przyznaje. Tutaj problem największy to bezrobocie?
No nie tak do końca. Bezrobocie kształtuje się średnio na pułapie średniej wojewódzkiej, około w powiecie mamy około 19%, Tuczno około 18-16% bezrobocia.
Ludzie przeważnie żyją z?
No u nas w Tucznie to są dwa zakłady główne, czyli czekolada Tuczno, Maxion Chocolates i Tartak. I w gruncie rzeczy to bardzo mocna grupa ludzi, panów dojeżdża do Mirosławca, do Metaltechu, a kobietki pracują w większości w czekoladzie. Czekolada Tuczno. Maxion Chocolates, czyli fabryka produkująca czekoladki. Tak, fabryka czekolady w Tucznie.
Polski kapitał?
Nie, niemiecki kapitał.
Czekoladki dobre?
Smakują. smakują. No, różne są opinie, ale są dobre. Można, polecam skosztować.
Teraz korzystając z obecności władzy duchowej, władzy politycznej, doświadczenia, wielkiego życiowego doświadczenia, emerytowany nadleśniczy Jan Krzyszkowski w studio już od dawna jeszcze prawie słowa nie powiedział i z obecności nauki rozpoczynamy, panowie, debatę polityczną. Może rozpocznijmy debatę polityczną dzwonami z kościoła.
Ma prawdziwy dźwięk dzwonu. Natomiast ten następny, który teraz uruchomimy, jest żelazny, właśnie też przez pierwszą wojnę światową, to mamy taki dźwięk.
Ten mnie budzi.
Ten budzi profesora. Wczoraj przy ognisku były deklaracje polityczne i taka zaczęła się rozmowa o Polsce. Potrafimy w sobie ten nastrój ogniskowy wytworzyć i tych kilka słów prawdy o Polsce powiedzieć. Jan Krzyszkowski.
No sądzę, że tak, że możemy sobie porozmawiać na tematy, które szczególnie nas bolą. A tematów tych jest w tej chwili bez liku i warto o tym rozmawiać, żeby wzajemnie wymieniać między sobą opinie i tak dalej.
Ale dobrze, co nas boli?
No wiele rzeczy nas boli. Polityka gospodarcza.
Bo?
Bo no, ja jestem leśnikiem, więc boli mnie od wielu lat, bolą mnie te zakusy prywatyzacyjne i uważam, że to byłoby no, prawdziwe nieszczęście dla kraju, gdyby Lasy Państwowe zostały w jakikolwiek sposób sprywatyzowane, bo zamyka się po prostu ludziom wstęp do lasu wtedy. Inaczej wygląda gospodarka łowiecka, wyglądałaby gospodarka łowiecka, w ogóle gospodarka leśna. A no, wiemy i twierdzimy, my leśnicy polscy, że tak dobrze zagospodarowanych lasów jak nasze, polskie, to w Europie się prawie że nie spotyka. Więc tu mamy się czym chwalić i byłoby no, wielkim, byłoby tragedią, gdyby to wszystko zaprzepaścić i puścić, mówiąc nieładnie, w prywatne ręce.
A wyglądając z lasu, teraz delikatnie stopę stawiamy w teraźniejszości, oczywiście o taśmach prawdy PSL-owskich pan słyszał.
Tak, słyszałem.
Zdziwiło pana to, co tam było powiedziane, czy też doświadczenie mówi, że w niejednym gabinecie takie rozmowy w Polsce były prowadzone?
No, sądzę, że tak. Ja jestem chyba tego w pewnym sensie świadkiem, dlatego że 3 lata temu zostałem nagle odwołany ze stanowiska po 39 latach pracy w Lasach Państwowych. Z tego 23 lata byłem nadleśniczym w tutejszym nadleśnictwie. Od jego początków organizowałem, w zasadzie tworzyłem to nadleśnictwo, na które w konsekwencji okazało się całkiem dobrym nadleśnictwem, także oddawałem je, chociaż z bólem, ale oddawałem je w bardzo przyzwoitym stanie.
Ale dlaczego to ma być dowodem na rozmowy w gabinetach polityków?
No więc tak się domyślam, a ten domysł graniczy ze 100% w zasadzie pewnością, że była to decyzja polityczna. Bo jeśli chodzi o sposób gospodarowania, czy moje kierowanie nad leśnictwem, no nigdy nie było żadnych problemów, żadnych kar, nagan, upomnień i tak dalej, wręcz odwrotnie. Zostałem jako jeden z pierwszych nadleśniczych w tutejszej dyrekcji pilskiej wyróżniony kordelasem leśnika. Miałem jeden z najwyższych stopni zawodowych, bo dyrektora inspekcyjnego. To jest stopień zawodowy w Lasach Państwowych. I no, sądzę, chociaż no, daleki jestem od samochwalstwa, ale Tuczno było jednym z lepszych nadleśnictw tutejszej dyrekcji.
Jak Polska długa i szeroka w naszej pętli, która jest literką C po Polsce, która zaczęła się w Łomży, a skończy w Sopocie, w piątek od 7 rano będziemy na molo w Sopocie, tam gdzieś jest stragan czy sklepik Wojciecha Cejrowskiego, tam z Wojciechem Cejrowskim spotkamy się. To już będzie w ten piątek. Jak Polska długa i szeroka, słychać takie ogniskowe narzekanie. Jak jest to, jak to jest fatalnie, jakie to jest głupie, jakie to jest złe prawo, jakie to są złe podatki i tak dalej, i tak dalej. Ale jak powinno być, panowie? Zacznijmy rozmawiać o tym, zgromadzeni przy tym zielonym stoliku w gościnnym domu księdza proboszcza. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jak być powinno? Jaka powinna być Rzeczpospolita? Jakie jest jej miejsce na świecie?
Pan redaktor na mnie spojrzał, a mnie się wydaje, że odpowiedź jest prosta, po prostu normalnie. Gdyby było normalnie, to...
Nie zgadzamy się na tą odpowiedź, co to znaczy normalnie.
Rozsądek musi zwyciężyć. Panie redaktorze,
normalnie jest.
Panie redaktorze, gdybyśmy popatrzyli na to miejsce w Europie, centralny punkt Europy, czyli środek Europy, Polska, 90% zasobów energetycznych, Polska, przebogate zasoby środowiskowe, wspaniała polska wieś, która może produkować najlepszą żywność poszukiwaną na całym świecie. Gdzie? Polska. No i wspaniali, wykształceni ludzie. Gdzie? Polska. Młodzi ludzie, Polska. I młodzi ludzie emigrują stąd. Dlaczego? Dlatego, że nie wykorzystujemy naszych szans. Czyli normalność? Tak, panie redaktorze, normalność.
Ale panie wykorzystać nasze... Nie zgadzam się z takimi słowami, kluczami jak normalność, wykorzystywanie atutów. My musimy śladem premiera Donalda Tuska i Jana Kulczyka budować drogi. Czyli jakie są drogi do tego, żeby do tego dojść, do wykorzystania tych
wszystkich
rzeczy.
Panie redaktorze, no więc mówię, znaczy normalność w układzie PO-PSL. Budujemy drogi wschód-zachód, a nie budujemy dróg północ-południe, mimo że były na to pieniądze. Co to jest? To jest cios w polską gospodarkę, to jest cios w polską wieś. S-19, wschodnie rubieże kraju, mające łączyć, ta droga S-19 miała łączyć Skandynawię z Bałkanami i równocześnie stymulować rozwój gospodarczy wsi, żeby ta wieś produkowała tą wyśmienitą żywność, która będzie eksportowana i na północ, i na południe. Co się stało? Rozpuda, zablokowana jest S-19 i droga, autostrada będzie biegła przez Białoruś i tego. Czy to jest normalność? To jest nienormalność.
To panie profesorze, tak. To my w takim razie powołajmy przy naszym zielonym stoliku ksiądz proboszcz. Na razie nie będzie mówił nic o polityce, może za chwilę powie, jeśli zechce, bo takie jest prawo księdza proboszcza, że może nie wypowiadać się na temat polityki na żywo w radiu, chociaż dużo do powiedzenia na temat polityki ma. Powołujemy tutaj frakcję rewolucyjną. Frakcja rewolucyjna nadleśniczy. Droga do tej normalności wiedzie przez jakie knieje?
Przez tworzenie dobrego prawa, prostego i zrozumiałego dla przeciętnego człowieka.
Bo jest?
Przede wszystkim.
Bo prawo jest bardziej skomplikowane niż drogi w tuczyńskim lesie.
Zdecydowanie tak.
Zabłądzić można, na bagna wejść, o czym wiedzą przedsiębiorcy, utopić się w tym bagnie. Pan profesor powiedział, że w bagnie w lasach tuczyńskich i krowa utopić się może, więc w bagnie przepisów prawnych każdy może się utopić, ale co? A prawo, proste prawo zaczyna się od jakiego uchwały, czego? Od konstytucji, prawda?
Oczywiście, że tak.
Czyli co, ksiądz proboszcz się zgadza, że trzeba konstytucję Rzeczpospolitej zmienić?
Oczywiście, to jest ta konstytucja jest zbyt niejednoznaczna, która daje tyle możliwości interpretacji, że każdy, nawet o skrajnych poglądach, znajduje uzasadnienie w konstytucji. Tak nie może być. Muszą być proste, jasne wnioski wynikające z konstytucji, dające prawa wszystkim ludziom, jednakowe prawa, żeby naprawdę człowiek w Polsce się czuł wolny i czuł się obywatelem. Nie przedmiotem, tylko podmiotem.
Czyli zmieniamy konstytucję, teraz burmistrz zgadza się co do tego, że gąszcz praw jest zbyt wielki i trzeba zająć się zmianą prawa w Polsce?
Oczywiście, że tak. Ja nawet po urzędzie, jak obserwuję to, jak pracowałem jako zastępca burmistrza w 2008 roku, było nas 19 osób, dzisiaj pracuje 23 osoby. Administracja się rozrosła. Czy chcieliśmy tego, czy nie chcieliśmy tego, ona się rozrasta. Są nowe zadania rzucane z ministerstwa do samego dołu i wykonywanych obowiązków jest coraz więcej, a przy tym idzie gąszcz przepisów. Gąszcz przepisów, nad którym coraz więcej trzeba pracować, a za to tak naprawdę większe środki gmina ponosi, bo musi mieć większą kadrę ludzi pracujących do zaspokajania potrzeb ludzkich w jakimś schemacie, rozwiązywania ich jak najszybciej, jak to tylko jest możliwe.
Pyszna kawa jest u księdza proboszcza, a prawo, czyli właściwie prawo w Polsce wzięło przykład z lasów państwowych i po prostu nastąpiło zalesianie, tak? Zalesianie, 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 a prawo kto stanowi w Polsce, panie
prawo
profesorze?
Prawo stanowimy my, panie redaktorze, czyli posłowie w Sejmie.
No właśnie.
Pan burmistrz jest, mówię, typowym przykładem tego, jak tonie w bagnie prawa, na przykład chociażby odnośnie Natury 2000. Przecież pan burmistrz jest w tej chwili ubezwłasnowolniony. W własnej gminie ze względu na Naturę 2000 nie można czyścić rowów melioracyjnych. Drugi element i prawo Natura 2000 dla pana burmistrza to jest 2500 stron. Równocześnie GMO, to jest następny taki genetycznie modyfikowany organizm, obowiązuje pana burmistrza. 1200 stron prawa. No gdzież ten człowiek jest w stanie to kontrolować? To jest po prostu niemożliwe. Prawo trzeba uprościć, ono musi być jasne.
Ale Natura 2000 to już musimy zmienić Europę w takim razie, żeby zmienić polskie prawo.
To jest zupełnie nieprawda. Dwie dyrektywy, dyrektywa habitatowa i dyrektywa ptasia, w sumie zajmuje około 40 stron. Natomiast polska interpretacja tego prawa jest 1200 stron. To jest dla pana burmistrza, żeby to stosował. To musi być zmienione.
Dobrze, czyli tak, zmieniamy konstytucję, zaczynamy zmieniać prawo, zajmujemy się od razu prawem gospodarczym, prawda? Bo to najbardziej nam utrudnia życie.
No zdecydowanie tak. Stąd tyle narzekań ze strony przedsiębiorców i powiedzmy sobie szczerze, że zamiast upraszczać te przepisy, o tym upraszczaniu mówi się od 20 mniej więcej lat. No ale nic się nie dzieje, dalej są poważne historie z tym związane, tragedie ludzkie, zwiększające się bezrobocie. No o ile wiem, bo czytałem w prasie niedawno, powstał jakieś stowarzyszenie czy coś w tym rodzaju, które ma... No,
nazywa się Niepokonani, o tym stowarzyszeniu pan mówi, rzeczywiście mieli swój zlot, zjazd w sali kongresowej w Pałacu Kultury. Zebrali się ci, którzy przegrali z państwem swoje własne majątki.
Przegrali i majątki, i przegrali część swojego życia, bo tak trzeba powiedzieć. Poza tym konsekwentnie potracili przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni byli ludzie. I to jest te informacje, których no, strzęp tylko był umieszczony w prasie, no, są porażające.
Ksiądz proboszcz za chwilę będzie w kościele odprawiał mszę. Msza w Tucznie o godzinie 9, ale zanim na mszę ksiądz proboszcz pójdzie, to pytanie, na które nie wiem, czy można uzyskać odpowiedź. Mianowicie, jak statystycznie spowiedź, czy często się pojawia temat nie zapłaciłem podatków, nie zapłaciłem VAT-u, czy dostaje się wtedy rozgrzeszenie, czy nie?
Więc ja stoję na stanowisku, że obywatel powinien sam decydować, jaką część swego dochodu może przekazać na cele wspólne, ale gdy widzi to wielkie marnotrawstwo, które ostatnio mieliśmy no, pokazywane z różnych stron, szczególnie w telewizorni, to obywatel ma wątpliwości, czy on dobrze robi, że on płaci, bo one są marnowane, te środki. Dlatego jeżeli ma do wyboru rodzinę swoją, ma wspieranie szkoły, ma wspieranie celów gminnych, ma no, załóżmy pomoc, żeby remontować jakiś zabytek, no to on ma wielkie wątpliwości, czy nie oszukać, prawda, i te środki zaoszczędzić. I teraz to jest problem, w spowiedzi jest bardzo wielki problem, jak to rozstrzygnąć, bo to nie jest takie proste. Złe prawo no, nie obowiązuje, ale teraz jak to rozstrzygnąć, czy złe prawo, czy to jest dobre prawo. Więc ja zawsze jestem za człowiekiem. Uważam, że jeżeli ma dobre intencje i chce pomóc drugiemu człowiekowi, zawsze go popieram. To jest moja odpowiedź.
I przy okazji, bardzo dziękujemy za wizytę w studiu, a przy okazji ksiądz proboszcz pokazał, że ma poglądy bardziej na prawo niż Janusz Korwin-Mikke. Dzwony. I rzeczywiście do widzenia.
Do widzenia.
Będzie potem spółdzielcze śniadanie. To też właściwie no, warto by było naszych spółdzielczych śniadań później posłuchać. Warto by było spółdzielczych śniadań posłuchać. Dobrze, a teraz ponieważ słuchacze Radia Fiat wracają do siebie i życzymy im wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzisiaj jest czwartek przez przypadek? Dzisiaj jest czwartek?
Środa.
Nie no, środa. Jutro spotykamy się o 7:07 z słuchaczami Radia Fiat. Targ w Tucznie się rozpoczął. Taką krótki przerywnik dźwiękowy specjalnie dla Radia Fiat, żeby mogło z Tuczna wrócić do Częstochowy.